A ja chcę zwrócić uwagę na człowieka, na którego tak zbyt często nie zwracamy uwagę. Nie jest kimś na tyle ciekawym w naszym powszechnym mniemaniu, nie tylko naszym, ale myślę, że wielu ludzi, bo na jego temat przez wiele lat nie słyszałem żadnego kazania. Za chwilę podam jego imię. Drodzy, imiona różnych zespołów, różnych grup są nam bardzo dobrze znane. Nie wiem, czy wszyscy dzisiaj, na pewno nie, ale znaczna część z nas dzisiaj tu zgromadzonych chrześcijan, gdybym powiedział, kto słyszał o takiej grupie muzycznej The Beatles? Czy jest ktoś, kto nie słyszał? A kto jest w stanie wymienić ich skład? O, jest Ringo Starr, tak? Kto jeszcze? O, widzę, że... O, proszę. No, nie wstydźcie się, nie wstydźcie. Chrześcijanie też mogą posłuchać czasami czegoś, co... Ja w tamtych czasach to słuchałem cichutko wieczorem tylko w Radio Luksemburg, jak tam coś nadawali od czasu do czasu, bo inaczej nie było to dostępne, ale też właśnie tych czterech jakoś tam bym zapamiętał. No dobrze. A gdy teraz powiem o zespole, o dwunastce wszechczasów, niepowtarzalnej dwunastce, jedynej w swoim rodzaju. Domyślacie się, o kim mówię? O uczniach Jezusa Chrystusa. Czy też tak gładko nam pójdzie? 1, 2, 3, 4, 11, 12? No, ja wiem, o Piotrze to nikt nie zapomni. Wszyscy powiedzą, Piotr. No, jak żeby się obeszło bez Jakuba, prawda? Andrzeja, Jana, oj, jeszcze by ich troszkę można było nawymieniać. Na pewno wielu z nas jest w stanie podać pełny skład polskiego zespołu piłki nożnej, który się wybiera gdzieś tam na jakieś zawody. No, ja powiem szczerze, znam Lewandowskiego i mam z drugim problem, bo zawsze nie wiem, czy Błaszczak, czy Błaszczykowski. Co w każdym razie... No, w każdym razie nie zamierzam się tego uczyć i poznawać, ale zaintrygowała mnie właśnie sprawa tej dwunastki, którą wspominam. Drodzy, pozwólcie, że przeczytam tekst. Stosowny tekst z Ewangelii Marka z 3 rozdziału, kilka wersetów, począwszy od 16, z tym, że czytam z nowej wersji tłumaczeniowej, czyli Stare Nowe Przymierze, ta najnowsza polska wersja. Jezus powołał ich zatem 12, Szymona, któremu nadał przydomek Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza i jego brata Jana. Tym nadał przydomek Boanerges, co znaczy synowie gromu. Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Halfeusza, Tadeusza, Szymona Zelotę i Judasza Iskariota, którego potem wydał. To ta dwunastka. A ja dziś chciałbym patrzeć na takiego prawie że bezimiennego z tej dwunastki, Tomasza. Czy słyszałeś już kazanie na temat Tomasza? Jest ktoś, kto słyszał? A ja się zastanawiam, gdzie byliście 4,5 roku temu? Bo ja przecież mówiłem na jego temat kazanie. Ale dzisiaj chcę z troszeczkę innego punktu widzenia. I nie oczekuję oczywiście od was, że musicie pamiętać moje kazania, ale w każdym razie sprawdziłem to. To było 2013 rok, listopad. A więc wtedy również patrzyłem na tą postać Tomasza. Jako chrześcijanie fascynują nas znani, uznawani, kaznodzieje, pastorzy, ewangeliści. czy poznajemy historię, albo fascynuje nas to, jak się rozwijają jakieś duże zbory według naszych odczuć, według naszych ocen, które odniosły jakiś sukces. Ale patrząc z Bożej perspektywy, należy zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście Bóg do oceny, do stwierdzenia, że ktoś czy jakaś społeczność odnosi sukces, używa chyba innej miarki niż my. Dlatego, że ta miarka w wielu miejscach pokazuje, jak rozbieżne są nasze oceny. Nam wydaje się, że coś jest warte naśladowania. My chcielibyśmy podążać za czymś, co jest dla nas imponujące, według naszego mniemania. Ale Bóg patrzy zupełnie inaczej. I nie zawsze to, co fascynuje nas, tak na pierwszy rzut oka, jest dla nas najwłaściwszym rozwiązaniem i wytyczać powinno cel naszej drogi albo podejmowanych decyzji. W liście do Kolosan, w trzecim również rozdziale, 23 do 24 wiersza, odkrywa Bóg przez apostoła Pawła pewną cechę tej miarki, którą on stosuje. Cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy. Tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że to od Pana otrzymaliście zapłatę wraz z waszym dziedzictwem. Pamiętajcie, Panu Chrystusowi służycie. Cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy. To jest skierowane właściwie stwierdzenie bezpośrednio do każdego z nas indywidualnie, ale też możemy zastanowić się przez moment, czy ci, którzy nam imponują, ci, których chcielibyśmy może nawet naśladować, pójść za ich przykładem, czy robią to właśnie z głębi duszy, tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Nie dla poklasku, nie dla pochwały, nie dla, jak apostoł Paweł mówi, nikczemnego zysku, ale właśnie jak dla Pana. Bo powinna nam towarzyszyć świadomość, że nie zostaniemy nagrodzeni za to, że poszliśmy w ślady za kimś z ludzi. Ale że to Pan jest tym, od którego otrzymamy zapłatę. I ta zapłata będzie wraz z naszym dziedzictwem. Pamiętajmy zatem, jak apostoł Paweł tutaj to podkreśla, Panu Chrystusowi służycie. No cóż, nasz świat i my bardzo często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak zostajemy pochłonięci nie opartą na prawdziwych wartościach miarą sukcesu. Do ludzi sukcesu ten świat i my też od czasu do czasu zaliczamy ludzi z top listy najbogatszych. A w oczach Bożych być może sprzątaczka albo portier wielkiego koncernu jest człowiekiem sukcesu. Dlatego, że swoją pracę wykonuje rzetelnie, wykonuje nie dla poklasku, wykonuje jak dla Pana. I zajmuje miejsce, które Bóg mu wyznaczył. Jest posłuszny temu, czego Bóg od niego oczekuje. Ta podwójna ocena również i nas, często chrześcijan, tak jak już wspomniałem, nie omija. I tutaj możemy szczycić się wielkością kaplicy. Ilu ludzi jest na naszych nabożeństwach? To są często pytania, a ile do was przychodzi ludzi na nabożeństwo? Ja mówię, wystarczająco mało, bo jeszcze są wolne miejsca. ilu rocznie chrzcicie? Ja mówię, też bardzo skromnie. A jaki jest wasz budżet? No nie, nie musisz tego zdradzać. To są czynniki, według których ludzie, chrześcijanie, starają się również oceniać między sobą swoje relacje, swoją pozycję, czy zbory między sobą. Ale ja dziś chciałbym zwrócić uwagę na to, co Bóg czyni i jak Bóg ocenia. Popatrzcie, kolejny przykład Bożej miarki, jak potrafi się rozmijać i być daleko odsunięta od tego, co widzi człowiek, co widzi Kościół, co widzą chrześcijanie. Dlatego warto się nad tym zastanowić, bo skoro jest taka rozbieżność, to chyba należałoby zastanowić się, aby poddać się jakiejś korekcji. Czy może być lepszy przykład niż ten opisany w objawieniu Jana w 3 rozdziale 15 do 17 wiersza? Jezus mówi: wiem o twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. A ponieważ jesteś letni, nie gorący i nie zimny, wypluję cię z ust moich. Mówisz, my, chrześcijanie, zbór, mówi, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A Bóg mówi, nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Czy może być bardziej drastyczna różnica ocen tej samej społeczności, tego samego zboru, tej samej grupy ludzi? Oni sami byli zadowoleni z siebie. Mówili, bogaci jesteśmy, niczego już nie potrzebujemy. A Bóg swoją miarkę przykłada i mówi, nie jesteś ani zimny, ani gorący. Dopiero teraz przy tym nowym tłumaczeniu, jeszcze to muszę sprawdzić, ale coś wydaje mi się, że Bóg lubi podobnie jak ja. Albo gorące napoje, albo zimne. Ale letnich nie bardzo. A ja myślałem zawsze, że tylko gorące Bóg lubi, a zimne po prostu... Nie, on letnie. Letnie nie lubi i nie akceptuje. No dobrze. Bracia i siostry, chciałem tylko to uzmysłowić nam w formie jakiegoś takiego wstępu przydługiego, aby pokazać, że Bóg patrzy na nas ze swojej perspektywy i widzi nieco inaczej, niż my nawet sami na siebie patrzymy. Bo być może dzisiaj siedzisz tutaj na tej sali i czujesz się człowiekiem nie do końca spełnionym, nie do końca zadowolonym ze swojego życia, nie do końca usatysfakcjonowanym z tego, kim jesteś, albo jak ciebie postrzegają inni ludzie. Ciągle marzysz, żeby być kimś innym, być takim jak on, jak ona, osiągnąć to czy tamto. A ja chciałbym dzisiaj, abyśmy przez moment z pomocą Ducha Świętego pozwolili Mu, by Jego obraz i Jego spojrzenie na ciebie i na mnie mogło stać się dla nas bardziej oczywistym. Powróćmy zatem do tego Tomasza. On tu jest tak symbolicznie dla mnie takim przykładem. Sądzę, że niewielu z nas, gdyby wymieniać, nawet w tej ilości, której tu jesteśmy, to niewielu z nas by podało jego imię. Że jeszcze nie Tomasz, tylko Tadeusz. Bo Tomasza to tak, niewierny, to ten, który powiedział, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Ale Tadeusz, czy byłby tym imieniem, na którego byśmy wskazali, szukając jednego z 12. Na pewno byśmy nie pominęli Judasza Iskariotę. Tego byśmy też wymienili. Ale Tomasza. Tadeusza, przepraszam. Co takiego jest w tym Tadeuszu? Świat na niego nie zwraca uwagi. Świat praktycznie nie zna jego imienia. Co takiego jest we mnie i w tobie, że jednak Bóg zwraca uwagę na takich bezimiennych Tadeuszy? Bóg może nie zna, bo świat może nie znać twojego imienia, ale Jezus je zna. Dla mnie jest to czymś szczególnym, kiedy czytam, że Jezus ich wszystkich wezwał po imieniu. Oni nie byli jakąś masą, jednym z elementów grupy, ale znał ich po imieniu. I niektórych od razu korygował, zmieniając im ich imiona. Jeśli chodzi o Tadeusza, to podobnie jak w tym tekście, który czytałem w Ewangelii Marka, w 18 wierszu, tak samo w Mateusza 10:3 jest wymieniony jako Tadeusz. Ewangelista Łukasz w 6 rozdziale, 16 wierszu już określa go mianem Judasza, syna Jakuba. Natomiast Jan w 14 rozdziale, 22 wersecie określa Tadeusza jeszcze innym imieniem, właściwie podobnym do Łukasza. Judasz, lecz nie Iskariot. A więc to znajdujemy w Ewangeliach. Tadeusz na pewno nie był taki jak Piotr, czy Andrzej, czy pozostali uczniowie. Każdy z tych był kimś innym. Tadeusz nie był nawet takim jak Andrzej. Nie napisał żadnej Ewangelii. Prawdopodobnie nie napisał żadnego listu apostolskiego, choć znalazłem miejsca źródła, które wskazują, że być może list Judy jest jego autorstwa. Jonas, słyszałeś coś o tym? Nie wiem. W każdym razie nieważne. Ewangelii na pewno nie napisał. Znaczącego listu, takich jak apostoł Paweł, prawdopodobnie też nie. Czego oczekiwał Jezus od Tadeusza, gdy go wybierał? Czy Jezus oczekiwał od Tadeusza, mówiąc: słuchaj, wybrałem cię do tej grupy, abyś dorównał Piotrowi, abyś dorównał Jakubowi, abyś dorównał Andrzejowi, abyś przynajmniej był w tej grupie, no nie na samym końcu. Jezus powołał Tadeusza, aby pozostał Tadeuszem. On nie oczekiwał, aby uczniowie wzajemnie z siebie brali przykład i w siebie próbowali naśladować. Oczywiście, że patrząc jedni na drugich, możemy być zainspirowani do czegoś, możemy być zachęceni do czegoś i to Boże Słowo wyraźnie podkreśla, że powinniśmy to czynić, dodając sobie wzajemnie otuchy, dodając sobie posilenia, pociechy, inspiracji. To tak. Ale wcale Bóg nie oczekuje od Tadeusza, aby stał się jak ktoś inny. Dlatego też ważne jest, abyśmy pamiętali o tym, by starać się być sobą w szczerości swego serca przed obliczem Bożym. Pozwólcie, że wspomnę przez moment pewną myśl, którą wyraziłem już bardzo dawno temu, stojąc nad grobem mojego ojca, kiedy powiedziałem wtedy, że jestem pewien, że nikt z nas nie znajdzie imienia mojego Ojca w żadnej encyklopedii. Nie znajdzie się w annałach nawet mieszkańców Bielska-Białej jako honorowy obywatel. Ale to, co było najważniejsze w życiu jego, to fakt, że miał pewność, że jego imię jest zapisane w najważniejszej księdze, w księdze życia. Mój ojciec nie starał się być jak ktoś inny. Był zawsze sobą. I to czasami było tak wyraźne, że imponował mi jako chłopcu tym, że szedł własną drogą i choć inni go namawiali do tego, żeby powinien się troszkę skorygować. Nie zapomnę pewnego popołudnia, gdy wrócił z pracy i mówi: nigdy więcej nie zgłoszę już żadnego wniosku patentowego. A zgłosił i zarejestrowane zostały 3. Okazało się, że do wszystkich tych wniosków zgłaszanych wówczas okazywało się, że był jednym z kilkunastu autorów. A on siedział nad tym sam. A on to sam wszystko przygotował, sam opisał i sam wdrożył. Ale do podziału nagród znajdował się gdzieś tam na końcu. Drodzy, świat może nas nie docenić, ale naszą wartość zna Jezus bardzo dokładnie. I teraz pytanie, czy to jest wystarczające dla mnie i dla ciebie, że jesteśmy tak dobrze znani przez Jezusa Chrystusa. Bo wiecie, Jezus nie wybrał tych 12 dlatego, że byli kimś wyjątkowym. On ich powołał, a oni przyszli do Niego. On ich wezwał, a oni przyszli do Niego. On wyszedł na górę, czytamy, za chwilę będziemy to czytać. Właściwie już mogę, z Ewangelii Marka, z 3 rozdziału, 13 tym razem werset i następny. Następnie Jezus wszedł na górę, po czym przywołał do siebie tych, których On sam chciał. A oni przyszli do Niego. I powołał 12, których też nazwał apostołami. Wybrał ich po to, i zwróćcie uwagę, nie wybrał ich za coś, za predyspozycję, za kwalifikacje, za majętność, za jakiekolwiek inne cechy. Wybrał ich po to, by mu towarzyszyli. By mógł ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny. Oraz by ich obdarzyć władzą wypędzania demonów. Po to ich wybrał. Czy zastanawiałeś się nad tym, dlaczego zostałeś powołany, po co zostałeś powołany przez Boga, jeśli jesteś Jego dzieckiem, jeśli przeżyłeś nowozrodzenie, jeśli masz świadomość przebaczonych swoich grzechów? Oczywiście Bóg też, Boże Słowo nas o tym zapewnia, że On niektórych powołuje do jakichś wyjątkowych zadań. W liście do Efezjan w 4 rozdziale czytamy, że On niektórych powołał, by byli pastorami, inni ewangelistami, innych apostołami, innych nauczycielami. I to jest dość oczywiste. Ale co powiesz o swoim powołaniu, aby być sobą i w szczerości wykonywać swoje zadania? Bo tego Bóg od ciebie oczekuje. Byś był dobrym ojcem. Byś była troskliwą matką, babcią czy dziadkiem wnoszącym wartości Boże w życie wnuków? A może idąc dalej, czy masz tę świadomość, że Bóg oczekuje od ciebie, powołując ciebie, abyś był dobrym uczniem, dobrym nauczycielem, z głębi i szczerości swego serca wykonywał swoją pracę, czy był dobrym pracodawcą? Dla Boga jesteś cennym takim, jakim jesteś. kim jesteś oprócz grzechu. Oczywiście, że grzech nie jest tą wartością, która nadaje cokolwiek in plus twojemu czy mojemu życiu. Ale dlatego Bóg posłał Jezusa Chrystusa na krzyż, aby rozprawić się z problemem upadku człowieka i jego grzechem. Czymś, co dyskwalifikowało człowieka od służby, od możliwości bliskiego kontaktu z Bogiem, nawiązania tej bliskiej relacji, o którą chodziło Jezusowi. On powołał swoich uczniów, aby z Nim byli, ale przecież nie mogli być z Nim, jeśli by im nie odpuszczono grzechów. Bóg posłał Jezusa Chrystusa, aby oczyściwszy twoje życie, abyś mógł wykonywać swoją służbę w miejscu, gdzie jesteś i jakim jesteś. Już upłynęło trochę czasu, a wielką lekcję odebrałem od na pewnym seminarium, które tutaj mieliśmy w naszym zborze, a prowadziła to Liliana Cieślar, tam w zielonej sali. Nikogo przed rozpoczęciem, jeśli pamiętacie, nie wpuściła. Wszyscy czekaliśmy w holu, aż wreszcie otworzyła drzwi i pozwoliła tym zainteresowanym wejść na salę, aby uczestniczyć w tym szczególnym seminarium, które prowadziła. Zapomniałem już dokładnie temat, o którym była mowa, ale nie zapomniałem jednego epizodu, który wywarł na mnie przeogromne wrażenie. Bo wchodząc na środku tej sali, ci z was, którzy byliście, prawdopodobnie przypomnicie sobie, leżał śmieć, leżał papierek. My wszyscy zainteresowani słuchaniem seminarium weszliśmy, zajęliśmy swoje miejsca, usiedliśmy, nie zdając sobie sprawy, że ten śmieć jest pierwszym testem naszej postawy, która musi ulec skorygowaniu. Każdy z nas wchodząc uważał, że to nie moja sprawa, że ten śmieć tu leży. No przecież to nie do mnie należy podnosić jakiś papierek. Niech to zrobi ktoś inny. Ja, pastor. Przyznam się wam, od tamtego czasu minęło już kilka lat. Kiedykolwiek idę po tym holu, a w niedzielę czasami przechadzam się tu czy tam, i tu i tam czasami nawet nie trudno jest znaleźć papierek po cukierku albo nawet cukierek. Nie zdarzyło mi się przejść obok, obojętnie. Bo nauczyłem się tej lekcji, że to jest cząstka również służby. Służby w Kościele Jezusa Chrystusa. Dlaczego ja mam oczekiwać, że przyjdzie osoba sprzątająca w poniedziałek i pozamiata, posprząta i wszystko będzie w porządku, skoro teraz, kiedy są ludzie, śmieci są na podłodze. Ktoś powie, ach, takie rzeczy. No tak, ale droga siostro, drogi bracie, czy zdajesz sobie sprawę, ile ludzi marnotrawi czas, oczekując na wielkie, doniosłe okazje, które im się zdarzą w życiu? Niektórzy nawet modlą się o to, aby się takie pojawiły, aby wreszcie móc złapać wiatr w żagle i zaistnieć, bo nadarzyła się okazja. A tu dzień za dniem mija, ta okazja wielka nie nadchodzi. W związku z tym służba jest też nierozwijana. Stajemy się coraz bardziej obojętni na to, co widzimy. A przecież tych drobnych rzeczy w życiu każdego z nas jest co najmniej kilka albo kilkanaście dziennie. I nasza uwaga jest skupiana na nich. Tak, to nie są rzeczy, których w ogóle nie zauważamy. One się pojawiają, docierają do naszej świadomości. Ale przecież to nie moja działka. To nie mój ogródek. Ja czekam na coś ważniejszego, większego. Drodzy, I z tym w świecie ludzie mają wielki problem. Bo nie dokonując jakichś wielkich, doniosłych spraw, nie osiągając tych wymarzonych sukcesów, czują się przygnębieni, bo nikt ich nie zauważa, nikt nie docenia, nikt nie wyróżnia i coraz bardziej z czasem zaczynają się nawet chrześcijanie czuć tacy, kimże ja jestem, ja nie mam żadnego znaczenia w tym zborze. Jestem tylko, żeby przyjść od czasu do czasu, posłuchać. Może dać parę złotych, niech tam sobie urządzają, popłacą co trzeba i tyle. Ewentualnie mogę coś skrytykować, jeśli coś mi się nie będzie podobać, ale tak poza tym to właściwie nic więcej. Drodzy, świat może nie zauważać twoich wysiłków. Świat może nie zwracać uwagi na to, jak bardzo się starasz. Bo to najczęściej, jeżeli jest robione w takim szczerym sercu, w skrytości, to tego nie widać. Bo też nie jest to robione, nie jest to czynione po to, aby było widoczne, aby ludzie to zauważyli i w jakiś sposób od razu uhonorowali. Ale Jezus to widzi. Czyżbyśmy zapomnieli już o tym, jak On powiedział, że nawet szklanka zimnej wody podana spragnionemu nie zostanie nienagrodzoną? Zostanie zapomnianą? Nie. Nawet ta szklanka zimnej wody, która ciebie czy mnie nic nie kosztuje, może się okazać wielką nagrodą dla kogoś, kto ją podaje w szczerości i prostocie swojego serca. Dlatego muszę przypomnieć raz jeszcze. Cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy, tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że to od Pana otrzymacie zapłatę wraz z waszym dziedzictwem. Pamiętajcie, Panu Chrystusowi służycie. Nie traćmy więc czasu, by czekać na jakieś wielkie okazje. Wracając do Tadeusza, bo ktoś powie, no miało być o Tadeuszowi, a niewiele o nim słyszymy. Tadeusz został razem z grupą pozostałych uczniów powołany przez Jezusa Chrystusa. I w pewnym momencie, gdy spotkali się gdzieś z Jezusem, Piotr, który zawsze był ich rzecznikiem, nie wiem, jakimś, czy mieli związek zawodowy, czy nie, to on na pewno był związkowcem. On odezwał się, o tym czytamy w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale. Odezwał się Piotr do Jezusa i mówi tak. Zauważ. Piotrowi wydawało się, że Jezus nie zauważa. I dlatego Piotr się tutaj wspina na szczyty swoich możliwości i mówi, Jezu, zauważ, że my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Na co więc możemy liczyć? Na co więc możemy liczyć? A Jezus mówi tak, zapewniam was, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 plemion Izraela. Każdy też, no ktoś powie, no tak, 12 tronów, wszystkie zajęte, no więc dla nas już nie ma miejsca. To posłuchajcie, 29 wiersz. Każdy też, kto ze względu na moje imię opuści domy lub braci lub siostry lub ojca lub matkę lub dzieci lub rolę, posiądzie 100-krotnie więcej i odziedziczy życie wieczne. Tomasz był w tej grupie, która... Tadeusz był w tej grupie, która właśnie pozostawiła wszystko, aby pójść za Jezusem. I teraz usłyszał, że sowicie mu się to opłaca. Tadeusz był w tej liczbie. A ty? A ty jesteś w gronie tych, którzy dołączyli do takich jak Tadeusz? O Tadeuszowi można by było jeszcze inne rzeczy wspomnieć. On był dobrym uczniem. Czy przypuszczam bezpodstawnie, ależ skąd? Właśnie w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w 22 wersecie, to on zadaje pytanie Jezusowi. Ja nie wiem, jest tu wśród nas wielu nauczycieli. Nauczyciele, czy lubicie, gdy uczniowie zadają wam pytania na lekcji? Bo to świadczy o tym, że są zainteresowani, że chcą się czegoś więcej dowiedzieć, bo myślą razem z wami, tak? No właśnie, on słuchając Jezusa zadaje pytanie. Powiedz nam, dlaczego nam się chcesz objawić, a nie światu? No właśnie, Jezus pragnie się objawić indywidualnie człowiekowi. Świat to zbiorowisko. Jezus nie objawia siebie samego całemu światu. Mógłby to zrobić w bardzo prosty sposób, ale on postanowił, że ta relacja między nim a człowiekiem, takim jak Tadeusz, jak ty, jak ja, będzie się odbywać bezpośrednio, indywidualnie. To zaintrygowało Tadeusza. Dlaczego? Przecież to byłoby imponujące, gdybyś się objawił całemu światu, a ty mówisz, że nam. A właściwie to był bardzo uprzejmy Tadeusz, bo Jezus mówi, że kto mnie miłuje i wykonuje moje słowa i czyni to z miłości, Ojciec mój otoczy go również miłością. Jezus mówi w liczbie pojedynczej, a Tadeusz już to przerzucił na całą dwunastkę. Dlaczego się nam objawisz? Bracie i siostro, drogi przyjacielu, chcę podkreślić, że Jezus chce mieć każdym z nas indywidualnie nawiązaną społeczność. On zauważa twoje i moje wysiłki, moje i twoje starania o to, aby każdego dnia wypełniać Jego wolę. Albo też naszą obojętność, abyśmy, jeśli są nam to rzeczy zbyt odległe, mało istotne, bo nie pojawiła się jeszcze ta jedna wielka, oczekiwana okazja. Kończąc na temat Tadeusza, już zbyt wiele w Bożym Słowie nie znajdziemy. Ale gdzieś tam z annałów pozabiblijnych można znaleźć też nie do końca jednoznaczne opisy, ale wszystko wskazuje na to, że zaliczony jest do grona jednego z męczenników, świadków Jezusa Chrystusa. Oddał życie za wiarę w Jezusa Chrystusa, który się nie chciał wyprzeć. Jedne źródła podają, że został w 72 roku ukrzyżowany i miało to miejsce gdzieś w okolicach dzisiejszej Odessy, a inni podają, że tam właśnie, w tym samym regionie, gdzie właśnie jako ewangelista, jako misjonarz głosił Chrystusa, został przyszpilony dziesiątkami strzał z łuków, bo nie chciał się wyprzeć wiary w Jezusa. Każdy z nas poddawany jest atakom nieprzyjacielskim. Czasami jesteśmy gotowi rezygnować z naszej służby. Czasami opadają nam chęć i zapał i nie chcemy podejmować wysiłków, mając poczucie, że i tak to, co robimy, ma znikomą wartość. Ale jeżeli tak jest, a było w życiu Twoim szczególne przekonanie, że Bóg Cię powołuje do służby, to jeśli dzisiaj jesteś na krawędzi decyzji, czy dalej jeszcze warto, czy nie, to chcę Ci powiedzieć, że to jest bardzo sugerująca postawa. Zastanów się, czy aby przypadkiem, podejmując tą służbę, kiedyś nie podejmowałeś ją na bazie niewłaściwych pobudek. Oczekiwałeś, że być może włączając się w służbę Kościoła Jezusa Chrystusa, spotka cię splendor, aplauz, podziw, szacunek. A jeśli tak nie ma, to jesteś bliski rezygnacji. Apostoł Piotr w swoim drugim liście, i tym będę kończył, w pierwszym rozdziale, w 10 wierszu, mówi tak: dlatego bracia, dodaje siostry, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Czy słyszeliście? Dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Przestań więc myśleć kategoriami, że jesteś nikim, mało znaczącym, skoro Bóg widzi w tobie kogoś. Dziś już był tutaj skierowany apel do osób, które jeszcze nie weszły w tą relację z Jezusem Chrystusem. Jeżeli słyszysz ten głos, jeżeli twoje wnętrze jest poruszone, aby nawiązać relację z Jezusem, nie zwlekaj. Tam, gdzie jesteś, wzywaj imienia Pańskiego, bo to nie od miejsca, ani od tego, kto się z tobą modli, czy ktokolwiek się z tobą modli, ale w szczerości serca powiedz mu, że go potrzebujesz i że pragniesz oddać mu swoje życie. Powstańmy, aby zakończyć modlitwą. Wszechmogący Boże i Ojcze, dziękuję Ci, że posłałeś Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tą ziemię i powołał tych, których chciał, powołał ludzi. Dziękuję Ci, że posłałeś Go, aby dokonał i otworzył drzwi, otworzył szeroko wrota, aby każdy z nas, kto uwierzy, kto przyjmie Go jako Boga, jako Zbawiciela, jako tego, który umierając na krzyżu, umierał za nasze grzechy, dajesz nowe życie, obdarzasz pewnością zbawienia, nadajesz imię i zapisujesz to imię. Dziękuję Ci, Panie, że Ty znasz moje imię. Dziękuję Ci, że Ty znasz imiona moich braci i sióstr, tu dziś na tym miejscu zgromadzonych. Proszę, aby przez Ducha Twojego Świętego każdego dnia przypominane nam było przez tegoż właśnie Ducha, czego od nas oczekujesz. Pokaż nam te bardzo proste, drobne sprawy, w których możemy zareagować jak Twoje dzieci, jak ci, którzy noszą imię chrześcijan należących do Chrystusa, naśladowców Chrystusa. Dziękuję Ci, że do takiego grona ekskluzywnego, wyjątkowego oczekujesz, że wejdzie jeszcze tak wielu. Dlatego też proszę, Panie, aby był to czas, czy to teraz na tym nabożeństwie, czy kiedykolwiek, aby ludzie poznawać mogli to Twoje imię i to Twoje zaproszenie. Aby zbawienie stawało się udziałem wszystkich. A nasze, Panie, wierne i ciche w swym wymiarze, jak dla Ciebie służenie, niech będzie świadectwem Twojej mocy, Twojej chwały, Twojej wielkości. Dziękuję Ci, że Twojej uwadze nic nie umyka. rozpuść nas dzisiaj w swoim pokoju i swoim błogosławieństwie. Amen.